Lux in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Beatyfikacja i kanonizacja. Nieodłącznym elementem katolickiej pobożności jest cześć dla świętych i błogosławionych, która przybiera różne formy w zależności od epoki i kultury danego kraju lub regionu. Poza tym nie wszyscy święci i błogosławieni cieszą się wszędzie jednakową popularnością. Nie jest bowiem rzeczą możliwą, aby wszyscy oni odbierali chwałę w całym Kościele powszechnym. W liturgii bowiem pierwsze i niekwestionowane miejsce ma Jezus Chrystus. Dlatego lokalne wspomnienia takich czy innych świętych nie mogą przesłaniać dni liturgicznych dedykowanych Chrystusowi Panu. Natomiast wielu świętych i błogosławionych odbiera cześć w poszczególnych diecezjach lub rodzinach zakonnych, z którymi w jakiś sposób byli związani. To w niczym nie pomniejsza ich chwały i zasług w niebie. Chodzi natomiast o wyrazistość przykładu ich życia w danym środowisku, który zaciera się, gdy tych przykładów świętości jest nazbyt wiele. Kierując się tymi właśnie racjami, Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na wniosek Konferencji Episkopatu Polski decyzją z 14 marca 2017 roku wykreśliła z ogólnopolskiego kalendarza liturgicznego szereg świętych i błogosławionych, pozostawiając diecezjom lub rodzinom zakonnym troskę o ich kult. Wyniesionych do chwały ołtarzy świętych i błogosławionych jest tak dużo, że podanie dokładnej liczby staje się niemożliwe, zważywszy na nie zawsze wiarygodne przekazy historyczne. Niemniej mamy 33 polskich świętych i 225 błogosławionych związanych z naszym krajem i historią Polski. Niemal połowa z nich została wyniesiona na ołtarze przez świętego Jana Pawła II, w większości podczas kolejnych pielgrzymek do ojczyzny. Warto nadmienić, że 6 spośród polskich kanonizowanych i 144 spośród beatyfikowanych przez świętego Jana Pawła II odeszło do wieczności w ciągu ostatnich 100 lat, a więc już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Do tej grupy należy także sam święty papież. Niech zatem nie dziwi nas, czy gorszy, to, że wielu świętych i błogosławionych jest po prostu nieznanych, a niekiedy wprost zapomnianych w danym środowisku. Kościół natomiast poprzez akty beatyfikacji i kanonizacji wybitnych chrześcijan wciąż daje nam nowe przykłady świętości do naśladowania, często bliższe naszym czasom, a przez to bardziej czytelne. Właśnie pierwszym i zasadniczym przejawem czci dla ludzi, którzy osiągnęli świętość, są akty beatyfikacji, a następnie kanonizacji, zawsze jednak poprzedzone drobiazgowym badaniem ich życia, heroiczności cnót oraz teologicznej i moralnej poprawności głoszonych bądź publikowanych przez nich poglądów. To wymaga ogromnej pracy wielu osób i odpowiednio do tego przygotowanych. Dlatego procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne niekiedy trwają całe dziesięciolecia. Czasem wywołuje to oburzenie niektórych wiernych, przekonanych, że opieszale podchodzi się do tak ważnej sprawy. Trzeba jednak pamiętać, że Kościół będzie trwać aż do skończenia świata, a sprawa świętości wybranej osoby jest czymś niezwykle ważnym i nieodwołalnym na całą wieczność. Stąd nie ma powodu do pośpiechu, z którego mogłyby zrodzić się pochopne decyzje. Ta pewnego rodzaju powściągliwość Kościoła w orzekaniu o świętości podyktowana jest nadprzyrodzoną mądrością i roztropnością. Jak pokazuje historia, w niejednym przypadku okazała się ona zbawienna. Ujmując to w perspektywie wiary, należy podkreślić, że to nie ludzie według doczesnych kryteriów popularności czy oryginalności ustanawiają świętych, ale to Bóg czyni świętymi tych, których On wybiera i czyni to poprzez posługę Kościoła w czasie oraz okolicznościach zgodnych z planami Jego opatrzności. Oznacza to, że decyzje o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego podejmowane są z wielką rozwagą. Nie jest też wcale tak, że każdy rozpoczęty proces beatyfikacyjny wcześniej czy później zostanie uwieńczony sukcesem w postaci wyniesienia kandydata na ołtarze. I po tych wstępnych uwagach chcę teraz syntetycznie przedstawić, jak przebiega ów proces mający na celu wyniesienie na ołtarze. Odnośnie do tego przepisy Kościoła są bardzo dokładne, wręcz drobiazgowe, zawarte m.in. w Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II pod tytułem Divinus Perfectionis Magister z 1983 roku oraz szczegółowej instrukcji Kongregacji do Spraw Świętych pod tytułem Sanctorum Mater z 2007 roku. Do tego, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny, potrzebna jest z jednej strony sława świętości danej osoby lub powszechne przekonanie o jego męczeńskiej śmierci, a z drugiej strony potrzebna jest prośba biskupa miejsca poparta przez konferencję biskupów danego kraju skierowana do Kongregacji do Spraw Świętych. Po uzyskaniu aprobaty Stolicy Apostolskiej biskup miejsca powołuje specjalny trybunał, który na sposób procesu sądowego prowadzić będzie badanie życia i pism kandydata na ołtarze. Od chwili formalnego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego kandydatowi na ołtarze przysługuje tytuł Sługa Boży lub odpowiednio Służebnica Boża. Przewodniczącym Trybunału i głównym odpowiedzialnym za przebieg jego prac jest postulator. Każdy z kilku, a nawet niekiedy kilkunastu członków Trybunału ma ściśle określone zadania i funkcje służące ustaleniu całej prawdy o życiu, poglądach i działalności kandydata na ołtarze, jednym słowem o tym, że osiągnął świętość życia. Praca Trybunału ma na celu zebranie i zabezpieczenie wszystkich możliwych przedmiotów, pism czy jakichkolwiek innych dowodów istotnych dla ustalenia prawdy. Jeżeli są świadkowie życia kandydata na ołtarze, to Trybunał zaprasza ich na przesłuchanie, z którego sporządza się szczegółowy protokół. Gromadzone są wszystkie dostępne opinie, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, czy wręcz obciążające. Cały materiał poddawany jest wnikliwej analizie, do której niekiedy powołuje się ekspertów z różnych dziedzin, np. lekarzy, psychologów czy historyków. Jest to głównie praca tzw. komisji historycznej, której zadaniem jest ustalenie wszystkich szczegółów życia i śmierci kandydata na ołtarze. Natomiast pozostawione przez kandydata pisma poddawane są ocenie przez biegłych teologów, tzw. cenzorów, których zwykle jest kilku, zależnie od ilości pozostawionych pism. Dla zachowania obiektywizmu nie podaje się ich nazwisk do publicznej wiadomości. Każdy z nich, badając niezależnie powierzone sobie materiały, także nie wie o innych cenzorach powołanych w tym samym procesie. Do obowiązku Trybunału należy zidentyfikować doczesne szczątki kandydata na ołtarze. W tym celu zwykle dokonuje się ekshumacji, konserwacji i przeniesienia ich do miejsca, gdzie będą zabezpieczone i gdzie możliwe będzie oddawanie im czci już po ewentualnym wyniesieniu na ołtarze. Gdy zostaną wyczerpane wszystkie źródła, przesłuchani wszyscy świadkowie, a biegli teologowie zakończą analizę pism kandydata na ołtarze, wówczas dokonuje się wstępnej oceny zebranego materiału. Następnie zostaje on przetłumaczony na jeden z języków obcych, którym posługuje się kongregacja do spraw świętych, i całość zostaje przekazana do Rzymu. Na tym kończy się diecezjalny etap procesu, nazywany także procesem informacyjnym. Oprócz procedury badawczej, bardzo ważnym aspektem tego etapu jest modlitwa ludu Bożego o wyniesienie kandydata do chwały ołtarzy. Czynnikiem potwierdzającym świętość jego życia są otrzymywane za jego przyczyną łaski, które należy zgłaszać do trybunału, szczególnie łaski tak zwanych cudownych uzdrowień, których nie da się wytłumaczyć w sposób naturalny. Po przekazaniu całej dokumentacji do kongregacji do spraw świętych, jej członkowie zapoznają się z dokumentacją i mogą powołać swoich ekspertów. W ramach dalszych prac procesowych przygotowywana jest tak zwana pozycja, czyli syntetyczne opracowanie odnośnie do heroiczności cnót kandydata na ołtarze, które jest przedmiotem serii posiedzeń i dyskusji członków kongregacji. Jeżeli da się udowodnić, że kandydat prowadził prawdziwie święte życie, wtedy kongregacja przedkłada papieżowi wniosek o ogłoszenie heroiczności jego cnót. Dekret papieski otwiera wówczas drogę do beatyfikacji. Jeżeli w międzyczasie dokonał się jakiś cud uzdrowienia, to także zgodnie z odpowiednimi procedurami jest on wnikliwie badany przez ekspertów, głównie z zakresu medycyny. Gdy potwierdzi się nadprzyrodzony charakter uzdrowienia, wówczas pozostaje jedynie opracowanie liturgii i uroczysty akt ogłoszenia błogosławionym, którego dokonuje albo sam papież, albo jego delegat. Może to mieć miejsce w Rzymie lub w innym miejscu na świecie. W przypadku męczenników za wiarę nie jest wymagany cud dla potwierdzenia świętości życia i znaku woli Bożej, aby został on beatyfikowany. W tym zakresie procedura ta jest nieco krótsza i prostsza. Na koniec dodajmy, że beatyfikacja oznacza dopuszczenie kandydata do publicznego kultu w kościele lokalnym lub w jakiejś społeczności wiernych. Jeżeli zaś kult ten rozwija się i potwierdzają go autentyczne cuda zweryfikowane, wówczas następuje akt kanonizacji. Wtedy święty ma prawo odbierać cześć w całym kościele powszechnym. Nie jest to więc miara świętości danej osoby, ale zakres kultu, jakim się ona cieszy.